Myślę, że pamiętamy te stałe wezwania adwentowe, które są wypowiadane słowami, jak mówimy, proroka adwentowego Jana Chrzciciela, który łączy jakby to, co nazywamy Starym Testamentem, Nowym Testamentem, aby wyrastał z jednego i wprowadzał nas w to drugie przymierze. I to wezwanie brzmiało: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I tak przynajmniej można myśleć, że trochę się obawiamy takich wezwań, ponieważ one mogą nam dokładać zadań. Dzisiaj, bez względu na wiek, tak się wydaje, tak może tylko narzekają, ale może to jest prawda, mnóstwo ludzi mówi: nie mamy czasu. To mówią uczniowie w szkole. Chcąc z nimi coś dodatkowego zrobić, mówi: a już ten nauczyciel chce od nas to, ten chce od nas to, ten chce od nas to. Nie mamy czasu. Ja w to wierzę. No, żeby dojechać te 35 kilometrów ode mnie do Poznania, trzeba 1,5 godziny. Denerwujemy się w tym czasie. Co robić w tym czasie? Trzeba odłożyć stare przyzwyczajenia i dokładać jeszcze czasu więcej, choć mamy środki, które się wydają, że przyspieszają życie, że się da szybciej coś zrobić. No dlatego poszliśmy w kierunku takim łagodnym, właśnie tak jak dzisiaj nam mówi czytanie listu do Filipian: niech będzie wszystkim znana wasza wyrozumiała łagodność. Przed chwilą z księdzem Trojanem, żeśmy z księdzem Jerzym rozmawiali przy stole, że jest taka pokusa z naszej strony, jakby nakładać ludziom, parafianom, obowiązki, a wiemy, jak to jest trudno nam samym wykonać, nawet w tych sprawach duchowych. I tego się jakby trzeba wyzbyć. Myślę, że ten Anselm, o którym czytaliśmy w niedzielę, a to jeszcze średniowiecza, więc nie wiem, czy się spieszył, czy nie, ale powiedzmy, dlaczego on tak napisał. Dlaczego tak napisał, to jest zastanawiające. A napisał tak: zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę. Myślę, że to jest wyrozumiała łagodność. On to pisze, jak przypominam, w kontekście: opuść na chwilę zajęcia, uchyl się nieco od nawału twych myśli. Nieco, znowu słowo nieco się pojawia. Nieco, przez chwilę, trochę. To może właśnie tym się przejął, ta wyrozumiała łagodność. Ale pewno ma przekonanie, że w tym nieco, w tym trochę i przez chwilę Pan Bóg ma szansę dawania nam swoich darów. Wiemy, że jak otrzymujemy dary, to nie trwa długo. Ale powiedzmy sobie szczerze, jak one nas cieszą. To jest właśnie chwila. To jest to, proszę, to jest ten uśmiech, to jest relacja życzliwości i tylko tyle jakby, ale aż tyle. I to jest to odkrycie. Odkrycie tego, że jesteśmy obdarowani. Dzisiaj na lekcji takie robiłem ćwiczenie z uczniami biblijne w klasie trzeciej maturalnej, żeby oni z pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan, a to jest tak zwany plan zbawienia. Przypomnę dalszy tekst. Napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na widzeniach niebieskich w Chrystusie. I mówię: powiedzcie, które wiersze tego tekstu odnoszą się do małżeństwa. I trafiali. Ale mówię, zobaczcie, wstępne jest, że nas obdarował. Bo to się potem łączy z tym tekstem, który część, nie rozumiem, się buntuje, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. No jak to? No, by się mną rządził? Mówię, nie o to chodzi. Zobaczcie, z tego hymnu wynika, że tu chodzi o obdarowanie. Chrystus wydał samego siebie za Kościół. To znaczy być głową Kościoła. To się wtedy nie podoba mężczyznom. Bo wydał samego siebie, ofiarował. Można powiedzieć, umarł z miłości. I teraz właśnie to jest ta chwila obdarowania. Jak to czytamy, to mówimy, aha, On nas obdarowuje. W tej właśnie nieco, w tej chwili, w tym, jak pisze Anselm, spocznieniu w Nim przez chwilę. Bo czasami mamy takie myślenie odwrotne, że to my Panu Bogu dajemy czas. A wiemy, że jak Panu Bogu dajemy czas, to jak się modlimy, to mówimy, no teraz już muszę przyspieszyć, bo ten trzeci psalm to już za dużo. A tam jeszcze coś jest napisane. No, to już potem tak, no żeby zaliczyć. Wtedy nie wiadomo, co się dzieje między mną a Panem Bogiem. Choć niektórzy mówią, że jednak się dzieje, bo On w tej łagodności jest mnie w stanie obdarować. Jemu na tym zależy, aby mnie napełnić błogosławieństwem duchowym. I to jest to, cośmy chcieli nazwać prostowaniem ścieżek dla Pana. Że w to prostowanie nie jestem sam zaangażowany, ale że On jest zaangażowany właśnie w to wyrównywanie tych pogmatwanych dróg ludzkich. Zobaczmy, dzisiejsza Ewangelia to potwierdza. Mam nadzieję, że tak to rozumiemy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. I kiedy patrzyłem, jaki jest kontekst tego tekstu w Ewangelii Mateusza, to zobaczyłem, że jest to kontekst w sytuacji sporów i pewnego niezadowolenia człowieka, bo przed tym tekstem jest taki tytuł w Biblii Tysiąclecia Sąd Jezusa Współczesnych. O tamtym czasie, o tamtych ludziach. No ale to jest sąd też o nas. On brzmi tak. Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, że duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak. Ludzki komentarz do wszystkiego. Tak można powiedzieć, zawsze można wyjść na swoje. Tak się przyznam, jak słucham tych komentarzy dotyczących prawa w Polsce, to zawsze można wyjść na swoje. Każdy ma rację. Tutaj też. Zły duch go opętał, dziwak ten Jan Chrzciciel, to jest dziwak. Jezus Chrystus je i pije, żarłok i pije. No i mamy spokój. Powiedzieliśmy jakąś ocenę i mówimy, koniec, mam rację. Dalszy kontekst jest taki, że zaczął Jezus czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej cudów, a oni się im nawrócili. Betsajda, a wiemy, że Betsajdy pochodził przecież Piotr i Andrzej. Więc wydawało się, że cuda działają cuda. Przemieniają serce człowieka. Okazuje się, że nie. Tam mówi Jezus, biada tobie Korozain, biada tobie Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się takie cuda, jak się u was dzieją, dawno by się nawrócili. U was nie. Pytamy o przyczynę. Prawdopodobnie część tych ludzi zamknęła się w tak zwanej wyćwiczonej religijności. Przecież chyba brzmią nam w uszach te przestrogi proroków, których się potem odwołuje także Nowy Testament, może nie wprost, ale tak ten duch prorocki, który mówi, że wasze święta mi obrzydły. A tak dzisiaj mówiłem w szkole, że jeśli przygotowanie do świąt duchowe to jest pranie obrusa na stół, to nie jest przygotowanie do świąt duchowe. I teraz w tych sporach, a jeszcze przypomnę pewien spór, o którym mówi Samarytanka w Piśmie Świętym, kiedy ona ma ciężkie życie, bo wiemy, że ma jest ten mąż, jest ten nie mąż, ten ostatni partner, jak dzisiejszym językiem mówię, to nie jest jej mąż. Miałam 5 mężów, więc nie wiem, czy umierali, czy ją opuścili, ale ona ma ciężkie życie, ma tak zwaną przeszłość, ma historię. I ona mówi, ja mam takie życie, a wy się spieracie o kult. Czy jest na górze Psychem, czy Jerozolimie. Nasi Samarytanie mówią tak, a wy Żydzi tak. A ja się właściwie boję życia. I teraz w tym kontekście tych sporów i tego pewnego zamknięcia ludzi, Jezus mówi tak, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Ci komentatorzy, którzy mówili o Janie Chrzcicielu, dziwak, o Jezusie żarłowie, pijak, to są tak zwani mądrzy tego świata. I oni będą się zawsze mądrować. Święty Jakub mówi o mądrości wstępującej z góry i o mądrości ziemskiej, szatańskiej i zmysłowej. Pewien komentator Biblii mówił, że trzeba umieć odróżnić uczoność od mądrości, żeby tego nie mylić. I teraz w tym właśnie mówi, zakryłeś te rzeczy, to znaczy nie, że Bóg zakrywa, tylko że oni sobie taką stworzyli zasłonę przez to zaufanie temu, co niesie ciało. A ciało w Piśmie Świętym, jak wiemy, ta skłonność do słabości. Poparta światem. A co mówimy o świecie? Przecież tak większość myśli. To znaczy, że większość ma rację. Moja skłonność plus tak zwana większość, chociaż jest takie piękne powiedzenie, że ja i Pan Bóg to większość. I teraz w tym właśnie mówi, zakryłeś te rzeczy i dlatego dalszy tekst jest taki. Dlatego przyjdźcie do mnie. Tu jest szansa. Tu jest możliwość prostowania. Tu jest to zaproszenie. Przyjdźcie do mnie. I chciałem pokazać, że to samo się dzieje właśnie w Filipii, kiedy jest też ten ludzki komentarz, a za komentarzem idą te postawy, które zostały nazwane niewłaściwym współzawodnictwem, że święty Paweł, będąc w więzieniu, a więc jego ścieżki są bardzo kręte, bardzo trudne, jest wiele przeszkód, dlatego on się nazywa, jest niewolnikiem Chrystusa, zgadza się na to, na tą postawę sługi, niewolnika. Pytałem, czy jesteśmy w stanie dopisać swoje imię Paweł i Tymoteusz i ja. Niewolnik Chrystusa. I wiemy, że ogólnie czeka lęk. Boże, co będzie? Ja się mam powierzyć Tobie, Ty jesteś naprawdę Panem? Ale od razu wyobrażenia idą tego typu. Pan, który nie liczy się ze sługą. Ale pytałem dzisiaj znowu uczniów, bośmy mówili o powołaniu i mówię, jak to było z tym powołaniem Piotra? Panie, całą noc pracowałem i nic nie ułowiłem. A Pan Jezus mówi, Piotrze, jeszcze raz do roboty. To co? Jest wyrozumiały czy nie? To co? Stanowczość Jezusa się opłaca czy się nie opłaca? Zobaczmy, że mamy tą możliwość z naszego ciała pochodzącą. Wszystko, zmęczony, komentarz do tej sytuacji i tu się możemy zatrzymać. I jakby się więcej nie ruszać. A w każdym powołaniu kluczowym słowem jest wyjdź. Zostaw. Wyjdź. Dlatego chrześcijanin to ten człowiek, który wychodzi z tłumu. Trzeba czasami tłum opuścić. Przyjść do Niego. Zaprasza. I to jest zaproszenie stałe. Trudno w wpisać wszystko w te dwa słowa utrudzeni i obciążeni, ale tam pewno by trzeba wiele czego wpisać. Zostaw to wszystko, przyjdź. I teraz pierwsze jest przyjdź i nie ma tam od razu rozwiązań tak, jakbyśmy chcieli, tylko przyjdź po pokrzepienie. To jest pierwsza obietnica. Przyjdź po pokrzepienie. To jest tak samo jak w sakramencie chorych. A modlitwa pełna wiary podźwignie chorego i będą mu grzechy odpuszczone. Podźwignie to nie znaczy, że uzdrowi. Podźwignie chorego. Otrzyma umocnienie, pokrzepienie. A tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. A wiemy, stawać się dzieckiem Bożym, to stawać się Chrystusowym człowiekiem, bo Synem Bożym jest Chrystus. Pokrzepienie. I dopiero w Jego mocy, dopiero tę moc, kiedy otrzymujemy, jest powiedziane, weźmijcie moje jarzmo. Nie sami. Nie sami. To jest ta Boża wskazówka na prostowanie dróg. Siebie samego. I potem zobaczmy, że to jarzmo, bo chcę powiedzieć, że jarzmo to nie o to chodzi, to jest jakiś taki ciężar, bo jarzmo to jest takie urządzenie, to już pewno wiemy, że tam te dwa zwierzęta, które ciągnęły pług, wsadzały swój łeb i jeden i drugi ciągnął. To jest jego jarzmo i my, on i ja ciągniemy razem. Nie jesteś sam. To nie jest nauczyciel, Jezus, który daje zadanie i zostawia ucznia. I potem go egzaminuje. Takie jest często pojęcie Pana Boga. On jest u góry, dał nam prawo, a potem nas rozliczy. A on mówi, przyjdź z obciążeniami i utrudzeniami. I teraz czego się uczyć? Czego się uczyć? Łagodności i pokory. Myślę, że to pięknie wyczuli ci, którzy układali litanię serca Pana Jezusa. Jezu, cichy, pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Cechą mądrości jest łagodność. A to dzisiaj w kontekście sytuacji w Filipii i sytuacji więzienia świętego Pawła jest radujcie się, zawsze się radujcie. Dlatego zobaczmy, że na mszy pogrzebowej śpiewamy Alleluja. Że na mszy pogrzebowej mówimy dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Nam teraz w Opalenicy zmarła dziewczyna z pierwszej klasy licealnej. To był temat do rozważenia z uczniami. I mówię, ta rodzina ma teraz realizować swoje powołanie do życia w małżeństwie. I mogą powiedzieć, Bóg zabrał im dziecko. Nie znamy przyczyny, jak ja byłem. Po prostu nie wstała rano, nie obudziła się. A że była w klasie mundurowej, to powinna być przebadana. Powinno być tam wszystko zdrowe, bo tam oni mają trochę więcej ćwiczeń, obozy i tak dalej. Teraz jak to zapowiedzieć? Czego się musimy uczyć? Czego się musimy uczyć? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny sercem. I tu mi przyszła myśl, że musimy się uczyć ciągle oddawania. Trzeba umieć oddać. I kiedy w Farze Poznańskiej jeden z księży obecnie mieszkający we Francji mówił kazanie na pogrzebie swego kolegi kursowego, który zginął w wypadku, mając lat 33, to pięknie powiedział do rodziców tego księdza, który w tym wypadku zginął. Tak jak wasz syn leżał krzyżem w katedrze poznańskiej i wtedy oddaliście go kościołowi, tak dzisiaj zróbcie to po raz drugi. Oddajcie swego syna w lepsze ręce niż wasze własne. Bo czy, jeśli mówimy o miłosierdziu, bo to też dotykaliśmy tego tematu wczoraj, czy tam z krzyża nie było łagodności i pokory? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Uczcie się ode mnie. Rozumiemy, że w tym rozedrganym świecie, w tym mędrkujących głowach potrzebny jest temat miłosierdzia? Jeszcze raz przypomnienie, jeszcze raz to zaproszenie. Przyjdźcie do mnie, do mojego otwartego serca. I to jest właśnie ten sposób, Boży sposób prostowania dróg pańskich. I ostatnie słowo, tak jak w niedzielę Anselma, biskupa. Oblicza Twego poszukuję. Szukam, Panie, Twego oblicza. Panie mój Boże, pouczaj teraz moje serce, gdzie i jak Cię szukać, gdzie i jak Cię znaleźć. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i utrudzeni, a ja was pokrzepię.